Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko, a we wtorkowy poranek jest z nami wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Najbardziej gorąca informacja ostatnich godzin w dyplomacji to oczywiście odwieszenie wyroku dla rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Moskiewski sąd skazał go na kolonię karną. Przeglądam od rana opinię na ten temat i spotkałem się z taką informacją, że no teraz to co najmniej trzeba byłoby ostatecznie uwalić. Takie słowo padło, Nord Stream 2. No i oczywiście takie coś powinien zrobić Joe Biden. Panie ministrze, rezolucje w tej sprawie to już chyba nie wystarczą.
Po pierwsze, chciałem zwrócić uwagę na natychmiastową reakcję strony polskiej. Pan minister Zbigniew Rau wczoraj w zasadzie od razu niezwłocznie po tym wyroku bardzo zdecydowanie go skrytykował, wezwał do zaprzestania prześladowania samego Aleksieja Nawalnego, jak i jego zwolenników, bo te represje też niestety dotykają osób wspierających Nawalnego i do natychmiastowego jego uwolnienia, wskazując, że jest on ofiarą prześladowań politycznych. Takie głosy rzeczywiście padają też ze strony innych europejskich polityków, m.in. szefowej Komisji Europejskiej czy niemieckiego ministra spraw zagranicznych. Natomiast to w tym przypadku refleksja wydaje się powinna być wyłącznie jedna. Znaczy trudno uznać, mówię tutaj o naszych niemieckich partnerach, że można realizować business as usual, czyli tak jakby nic się nie stało, realizować inwestycje Nord Stream 2 wspólnie z państwem, które w tej chwili dopuszcza się takich konsekwentnych, bezwzględnych i bez oglądania się na kogokolwiek represji politycznych wobec przeciwników politycznych. No wydaje mi się, że to w cywilizowanym świecie po prostu nie powinno być miejsca.
Tym bardziej, że sobotni Der Spiegel taką bardzo dogłębną analizę przeprowadził tego, czym jest Nord Stream 2. No i konkluzja jest taka, że po prostu Niemcy powinni z tego zrezygnować, bo szkodzą i swojemu wizerunkowi, i reputacji. I tak naprawdę trudno ten projekt obronić pod jakimkolwiek względem, na pewno nie politycznym.
Zwracam jeszcze uwagę na głos Francji w tej sprawie.
Tutaj tak, też zauważyłem.
Ważny francuski polityk Clément Bon, sekretarz stanu do spraw europejskich, bardzo zdecydowanie w tej sprawie zabrał głos, również krytykując Nord Stream i odnosząc się co do tego, czy ta inwestycja powinna być realizowana, wskazując na daleko idące wątpliwości. Więc tutaj tych głosów pojawia się coraz więcej, ale cały czas przyjmuje refleksja po stronie niemieckich partnerów, zresztą w samych Niemczech tych głosów wewnątrz opinii publicznej, wewnątrz dyskusji pojawia się krytycznych coraz więcej.
No, na razie zostawmy tę kwestię. Przejdźmy do naszych tutaj lokalnych spraw. To trochę tak jest, że jest pan też trochę podzielony też jako szef poznańskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Zapytam pana o wybór nowego. Tak, i zawsze mam też taki dylemat, o jaką rzeczywistość pytać, tę węższą czy szerszą?
Można i o jedną, i o drugą, bo Poznań zawsze bliski mojemu sercu, a tymczasowo, że tak powiem, można powiedzieć, na delegacji w Warszawie w ramach pełnienia obowiązków dla Polski w kontekście polityki zagranicznej.
Do Poznania wracamy na Aleje Niepodległości konkretnie, gdzie od poniedziałku urzęduje nowy wojewoda. No i mam takie pytanie, czy Michał Zieliński, który został nowym wojewodą, dlaczego tak długo w ogóle trwał ten wybór? No bo zwłaszcza w czasach pandemii, każdy dzień właściwie bez takiej koordynacji wojewody, no trochę to słabo wyglądało. A słyszałem, że różne po prostu flaksy się ścierały w PiS-ie, które różnych kandydatów miały. No i stąd ten
Nie przesadzałbym z tą legendą dorobioną do wojewody. Natomiast pan wojewoda miał dwóch zastępców. Pan był wojewoda Mikołajczyk. Oni podzielili między siebie obowiązki. Tu nic się nadzwyczajnego nie działo. Wybór wojewody, reprezentanta rządu w terenie, to jest decyzja bardzo poważna. Decyzja, która niesie też ze sobą dużą odpowiedzialność. Ona, muszę powiedzieć, no tutaj z pełnym przekonaniem, że akurat w tym przypadku była podejmowana przez naszą formację w sposób bardzo drobiazgowy. Było kilku kandydatów, którzy byli brani pod uwagę. Ci kandydaci byli również, że tak powiem, można powiedzieć, oceniani także w rozmowie bezpośredniej przez szefostwo partii.
Aż tak wysoko nawet, tak? Czyli sam Jarosław Kaczyński, tak jak rozumiem.
Naprawdę bardzo taki, bym powiedział, transparentny, rzetelny, ale to jest chwilę trwający proces wyboru kandydata.
Michał Zieliński to kandydat kompromisu, tak można powiedzieć?
panie redaktorze, no to dobry kandydat z dobrym wykształceniem, z funkcjonowaniem, już kierowaniem dużą strukturą, mówię tutaj oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zespołami ludzkimi. Ja będę miał okazję spotkać się z panem wojewodą w najbliższy poniedziałek, wtedy też później porozmawiamy o jego planach. Natomiast w tym sensie kandydat kompromisu, można powiedzieć, że musi współpracować ze wszystkimi parlamentarzystami partii rządzącej, ale także z parlamentarzystami samorządowcami opozycji, będąc reprezentantem rządu w terenie. To zadanie niełatwe.
A miał pan już jakąś większą okazję do kontaktu z Michałem Zielińskim? No bo to jest tak, znamy te oficjalne biogramy, wszyscy wiedzą, tak? Pewnie każdy powie, fachowiec, doświadczony, sprawdził się w armierze i tak dalej. Pan wie coś więcej poza tym takim biogramem, co przekonuje do Michała Zielińskiego? Bo ja na razie nie wiem za wiele, no bo póki co nie udało mi się zaprosić do studia nowego pana wojewody.
Rozumiem, panie. To ja rzeczywiście jakoś bardzo blisko nie znam pana Michała Zielińskiego. Ale tym bardziej, że tak powiem, jestem ciekaw jego planów i tym bardziej czekam na pierwsze decyzje też. Służę radą i wsparciem na poziomie ministerialnym, choć teraz Wielkopolska no, ma tylu reprezentantów w rządzie. Naprawdę ostatnio właśnie rozmawialiśmy z kolegami, także że nie tak wcale wiele innych województw czy regionów ma aż tylu reprezentantów
po latach niedoboru, rządowym, to prawda.
Nawet... Myślę, że to wsparcie pan wojewoda będzie miał z wielu.
Nawet w głosie wielkopolskim Jacek Jaśkowiak w wywiadzie zwrócił też na to uwagę. Jacek Jaśkowiak, podkreślam. Panie ministrze, w poniedziałek przedstawiał pan informacje na temat rządowego wsparcia dla gospodarki na tle innych państw. Z tych informacji wynika, że Polska jest na 5. miejscu w Unii Europejskiej. Chodzi o kryteria Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jeśli chodzi o wysokość wydatków na tę pomoc. No tak, ale z drugiej strony przedsiębiorcy mówią, padamy, chcą się otwierać. Pan pewnie słyszał o tej akcji poznańskiej gastronomii, a prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz wręcz zachęca przedsiębiorców do tego, żeby dołączali się do pozwu zbiorowego wobec państwa. Chodzi o te branże, które są cały czas zamknięte z powodu lockdownu. No więc skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle?
Panie dyrektorze, bo wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni tą już trwającą niemal rok, można powiedzieć, w Polsce jeszcze nie, bo w Polsce epidemia zaczęła się realnie gdzieś w pierwszych dniach marca. Natomiast na całym świecie już to jest ponad rok trwająca epidemia, kolejne lockdowny, kolejne zamknięcia możliwości funkcjonowania także właśnie gospodarki. To niewątpliwie jest bardzo uciążliwe, bardzo kłopotliwe i ja to jestem w stanie zrozumieć. Z drugiej strony wskazywałem na to właśnie ze wspomnianej przez pana na wspomnianej konferencji w poniedziałek, że skala wsparcia państwa w sensie kwotowym jest bezprecedensowa. To jest według wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego ponad 75 miliardów dolarów, czyli 5. miejsce kwotowo, 6. miejsce, jak chodzi o udział w procencie PKB w krajach Unii Europejskiej. Z drugiej strony skala tych lockdownów, tych niezwykle uciążliwych, akurat w Polsce w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, jest stosunkowo, można powiedzieć, jedna z lżejszych.
Tak, no tak,
mamy
ale...
godziny policyjnej,
Władysław
tak
Kośniak...
w innych krajach.
Wiem, że jest wynik, u nas nie ma godziny policyjnej, ale cytowany przeze mnie Władysław Kośniak-Kamysz, dzisiaj będę się na niego powoływał trzykrotnie, mówi, że pytanie jest, dlaczego nasze hotele mają restrykcje największe w Europie, na przykład.
To nie jest prawda, bo są kraje, gdzie także hotele są zamknięte. W niektórych krajach one są częściowo zamknięte, częściowo otwarte. Ale w tej chwili wiem, że rząd intensywnie pracuje nad tym, żeby zobaczyć, gdzie jeszcze można dokonać pewnego poluzowania restrykcji w sposób niezagrażający bezpieczeństwu. Naprawdę to przecież nikt nie robi nikomu na złość. No trudno taką teorię wysnuć, że rząd teraz robi tak naprawdę sobie na złość, no bo przecież wiadomo, że nikt nie jest zadowolony z restrykcji, nikt nie jest zadowolony z ograniczeń i wprowadza je tak od bez przyczyny. No i tutaj to naprawdę ma oparcie w decyzjach, dyskusjach Rady Medycznej przy panu premierze, która jest tym czynnikiem bardzo ważnym, bo ona ocenia epidemiologicznie bezpieczeństwo kraju.
Panie ministrze, czy rzeczywiście na tle innych krajów te restrykcje są mniejsze, gdyby tak popatrzeć po kolejnych państwach Unii Europejskiej?
Zdecydowanie, panie redaktorze. Godzina policyjna we Francji, we Włoszech, w Niemczech, pozamykane galerie handlowe w wielu krajach, a przecież przypomnę, że mamy od poniedziałku otwarte te galerie handlowe, szkoły pozamykane w Niemczech, włącznie z przedszkolami, nakazy noszenia maseczek FFP2 w Niemczech, czyli tych takich specjalnych maseczek, no u nas tego nakazu nie ma. Można by długo wymieniać.
No tak, ale wie pan, co bym powiedział.
Zakaz przemieszczania się na przykład nie wolno w ogóle w Wielkiej Brytanii się przemieszczać.
Ja się powołam na słowa, które mówią często politycy opozycji u mnie w studiu. No to ja je teraz transponuję tutaj na potrzeby naszej rozmowy, że no fajnie, dobrze, może i są większe obostrzenia, no ale jest większe wsparcie. Podają na przykład Niemiec. Co z tego, że się przedsiębiorców tak bardzo restrykcyjnie zamyka, skoro daje im się większe wsparcie? To w różnych debatach, które prowadzę, pada z ust polityków opozycji.
No tak, rzeczywiście Niemcy są w tej kolejce, o której mówiłem, czyli tam, gdzie jesteśmy na szóstym miejscu w Unii Europejskiej, jak chodzi o wsparcie, przed nami. No tylko, że gdybyśmy jeszcze 10 lat temu pomyśleli, że będziemy w jakiejkolwiek kategorii relewantnie porównywać się do kraju, który jest krajem no niewątpliwie zamożniejszym i który ma inne możliwości gospodarcze, to każdy by się postukał w głowę. Dzisiaj do Niemców się porównujemy. Niemcy rzeczywiście tą skalę wsparcia w sensie statystycznym mają nieco większą. Natomiast z drugiej strony też nie jest tak, że mają recepty na wszystko. W tej chwili na przykład trwa tam bardzo intensywna dyskusja na temat narodowego planu szczepień, który w Polsce już dawno istnieje.
Kryzys wręcz szczepionkowy, powiedziałbym.
Uporządkowane i w sensie kwotowym przepraszam, w sensie statystycznym na mieszkańca szczepimy lepiej niż Niemcy.
Mhm. Panie ministrze, dobrze, to zapytam w takim razie o szczepionki, skoro wywołaliśmy ten temat. Wczoraj europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski złożył interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie szczepionek. Chodzi przede wszystkim o niejasność podpisania tych kontraktów przez Komisję Europejską. No bo one są utajnione, jest klauzula poufności, no i trudno w tym momencie, żeby nie rodziły się jakieś niejasności, domysły i to wszystko hasa w Brukseli i w ogóle chyba w wielu krajach europejskich. Wy macie jakieś informacje jako polski rząd, kto, co, za ile, dlaczego?
Ta kwestia w tej chwili jest przedmiotem zgłaszania pytań przez wiele państw i też takiej obawy, bo rzeczywiście tej szczepionki cały czas jest w Unii Europejskiej niedobór i z tym mają problem wszystkie państwa. To jest z jednej strony kwestia braku wywiązywania się przez dostawców z tych pierwotnie zawartych umów, ale z drugiej strony no też są pytania co do sposobu zawierania tych umów i ich treści. No nie chciałbym w tej chwili szczegółowo w te elementy wchodzić, bo część z nich jest właśnie, tak jak powiedziałem, no obarczona kwestią poufności. Część prowadzi w tej sprawie negocjacje Ministerstwo Zdrowia. Nie chciałbym w tych negocjacjach...
Ale jak rozumiem, jesteście mniej więcej poinformowani, jakie są to procedury, ile szczepionek zamówiono, komu je dostarczono, czy nie? Czy to są informacje, które Komisja Europejska trzyma dla siebie?
My mamy te informacje, natomiast problem jest z tym, w jakiej skali dostawcy wywiązują się wobec Komisji Europejskiej z dostarczaniem szczepionek, a w jakiej skali wywiązują się wobec krajów trzecich, że tak powiem. I tutaj oczywiście trwa dyskusja, gdzie są te szczepionki, skoro cały czas w Unii Europejskiej mówimy o niedoborach, a zgodnie z tymi pierwotnie zawartymi umowami, kwotami, tu powinniśmy być zabezpieczeni.
Czyli gdzieś matematyka się tutaj faktycznie nie zgadza. Czy ta sytuacja to jest kolejny jakby taki gwóźdź do kryzysu zaufania wobec Komisji Europejskiej i działania?
Na pewno jest to kwestia, która dzisiaj w pewnej mierze stanowi przedmiot dyskusji w Unii Europejskiej i to, że państwa indywidualnie podejmują również różne decyzje i starania niezależnie od działań Komisji Europejskiej, no to jest przypadek przynajmniej kilku państw, no pokazuje, że jest jakaś niedoskonałość w tych dotychczasowych działaniach. No my robimy wszystko, żeby w duchu Solidarności Europejskiej to wyjaśnić, z drugiej strony też robimy wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom.
Panie ministrze, bardzo krótko, wyszczepimy się szybciej niż Niemcy? Jak pan myśli?
Tutaj dzisiaj jesteśmy na samym początku, więc naprawdę jest to bardzo, bardzo trudno powiedzieć, ale dzisiaj idzie nam lepiej i to jest dobra wiadomość, bo przecież Niemcy to kraj niezwykle uporządkowany i wydawałoby się, że powinni mieć zaplanowane wszystko na czas. Tymczasem dzisiaj to tempo szczepień u nas jest lepsze niż w Niemczech.
Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski Welseng, gościu w porannej rozmowie Rady Poznań. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia, życzę dobrego tygodnia, bo to jeszcze cały czas początek tego tygodnia.
Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Kluczowy temat.